Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chwała Jezusowi. Witajcie. To było wiele, wiele lat temu. Głosiłem słowo w pewnym niewielkim zborze pod Houston w Teksasie. Byłem dużo, dużo młodszym kaznodzieją niż jestem teraz, ale wiedziałem jedną rzecz, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. Amen. I pamiętam tamtego dnia, tak jak dziś w niedzielę, ludzie siedzieli w krzesłach, w ławeczkach. Ja głosiłem Słowo Boże i nagle w połowie kazania wpadła do sali policja. Ja nie pamiętam, ty byłaś, Gosia, ze mną wtedy, czy nie? Nie pamiętam, czy to było wtedy, kiedy ty ze mną podróżowałaś. W każdym razie wpadła nagle policja do mnie, na nabożeństwo, wiecie. Ja się patrzę, policjant wchodzi, taki w pełnym tym wyposażeniu, jeden, drugi przy drzwiach. I wiecie, co powiedział? Przerwał kazanie i mówi, drodzy państwo, po angielsku, proszę natychmiast wyłączyć klimatyzację, zamknąć wszystkie okna. Na zewnątrz była eksplozja w zakładach chemicznych i wiatr w tym kierunku pcha powietrze skażone jakimś kwasem. Bardzo niebezpieczne. I policja po prostu wszystkich z ulicy kazali powchodzić. W Ameryce jest bardzo dużo takich budynków, które mają okna na stałe zamknięte, bo są klimatyzatory. I wyłączyli klimatyzację, włączyli filtry. I ja tak stałem, ci policjanci tam stanęli i powiedzieli, że kiedy będzie można wyjść, to powiedzą. I wiecie, tak trochę w połowie kazania człowiek, co się mówi w takim momencie, nie? I wiecie, wtedy tak mnie to dotknęło i powiedziałem do ludzi, czy spodziewaliście się tego, że ta policja tu wejdzie dziś w połowie nabożeństwa? Wszyscy mówią, no nie. A ja mówię, czy wiecie o tym, że dokładnie tak samo nagle zabrzmi głos trąby i Pan zabierze Kościół do siebie? Czy spodziewacie się tego? Dlatego powiedziałem, to nic, że to zabrzmiało. Spodziewaliście się, że zatrąbią głośniki dzisiaj rano? Tak kiedyś zatrąbi Boża trąba. I Kościół zostanie zabrany do siebie. To jest jedna z największych prawd Kościoła, jakie możemy mieć. Pamiętajcie, największe prawdy Kościoła to jest przyjście Syna Bożego w ciele na świat, Jego śmierć i zmartwychwstanie i powtórne przyjście Pana po Kościół. Na tych trzech filarach właściwie można rozpatrywać cały Stary i Nowy Testament. I chciałem wam dzisiaj powiedzieć o powtórnym przyjściu Pana Jezusa po Kościół. Zanim zacznę dzisiejszy wykład, chcę powiedzieć wam jeszcze jedną ważną rzecz. Pamiętajcie o nim, posłuchajcie. Czy wiecie o tym, że Kościół zawsze, czy lud Boży, nie tylko Kościół, lud Boży i Kościół zawsze wiedzieli lepiej i do przodu to, co mówił Pan, a świat dopiero potem to widział. Już od Noego zaczynając, jego lud wiedział coś, co nadchodzi. Świat się śmiał. Potem narodzenie Jezusa. Jego ludzie, którzy chodzili blisko, wiedzieli, że Mesjasz przyjdzie. Świat mówił, no kto to wie, jak to będzie. I Mesjasz przyszedł. I dzisiaj jego lud wie, że Pan przyjdzie po swój Kościół i jest gotowy. A świat mówi, to takie tam nie wiadomo co to. Chcę wam, zanim zacznę dzisiaj usługę, pokazać dwa filmy. Jak ktoś was źle widzi, niech podejdzie do przodu sobie. To naprawdę nie jest wstyd siedzieć z przodu. Nie trzeba ani płacić więcej, ani bilety tu nie są droższe z przodu. Chcę pokazać wam dwa filmy. Dlatego, że filmy są szczególnie jeden w języku angielskim, więc wam powiem, co tam się dzieje. Filmy pokazują, są na temat pochwycenia Kościoła, przyjścia Pana Jezusa po Kościół. Wiecie, że Biblia mówi, że nastąpi to jak wyładowanie błyskawicy, jak grzmot błyskawicy w ułamku, w mgnieniu oka. Kiedyś jeden okulista postanowił obliczyć, kiedy to przeczytał, że w mgnieniu oka przyjdzie Pan, w okamżyk, jak mówią tu po czesku, przyjdzie Pan, to postanowił to policzyć, ile to jest ten okamżyk, ile to jest okamgnienie. I wyliczył, że to jest 0,21 sekundy. Ja nie wiem, nie jestem okulistą, ale to będzie szybko. Pierwszy film pokazuje, jak spokojnie, jak w zwykły dzień przyjdzie Pan. Drugi film pokazuje ciekawy moment, Podczas nabożeństwa w pewnym kościele pastor wyciąga Biblię i tam będzie właśnie to po angielsku, ten jeden moment, i czyta: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan was przyjdzie. To może być nawet dziś. I zobaczcie, co się stanie. Popatrzcie na te filmy i będziemy słuchać Słowa Bożego. Jezus przyjdzie wkrótce, amen. Chciałem wam pokazać te dwa filmy, ponieważ mówią o rzeczywistości, która dzisiaj jest zapomniana. Chcę wam powiedzieć, że w wielu kościołach w ogóle nie naucza się już na ten temat. Nawet się nie mówi, że Jezus przyjdzie po swój kościół. Wielu ludzi żyje takim życiem, że gdyby dziś Jezus przyszedł po swój kościół, pozostaliby tym, czym są. Postanowiłem wybrać ten temat z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że jest ważny. Nie tylko dlatego, że moim pragnieniem jest, że kiedy zabrzmi głos trąby, kiedy zabłyśnie ta chwila, kiedy tylko ten przebłysk tego momentu będzie, żebyście wy, ja, ty, nasze dzieci, żeby w naszym zborze jak najmniej ludzi przybiegło tutaj i rozglądało się, co się stało z twoim życiem. Kilka myśli, które chciałem dzisiaj wam dać przed tym naszym spotkaniem członkowskim. Dlatego, że mamy się spotkać jako Kościół, a Kościół to są ci, którzy czekają na Jezusa. Kościół to nie jest jakiś klub, jakieś przedsiębiorstwo, jakaś korporacja, która może sobie pozwolić na straty. Kościół to jest jego ciało, to są jego ludzie. Ten świat, który oglądamy za oknem, w telewizji, jest pełny przemocy, zła, i on nie będzie tak sobie po prostu stał i trwał i nic się nie zmieni. To, co zaczął Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, kiedy chodził po ulicach, kiedy dotykał chorych, mówił do ludzi wystraszonych, podnosił z ziemi tych, którzy się źle mają, to miało wspaniały początek, dzisiaj ma cudowny przebieg i chcę wam powiedzieć, że nie ma końca. To, co Jezus zaczął, nie ma końca, ponieważ my jako Kościół nie zamierzamy zakończyć naszego działania. Chcę dziś do was mówić o pochwyceniu Kościoła. Gdzie w naszej chrześcijańskiej wędrówce, kiedy idziemy przez życie jako wierzący ludzie, spotkacie wielu ludzi, którzy nie widzą w ogóle w Biblii takiej nauki. Powiedzą wam, że gdzieś tam jakiś Bóg jest, no jest Kościół, trzeba chodzić na nabożeństwo, ale no nie słyszeli o niczym takim. Przez lata było tak, że nasi dziadkowie, nasi ojcowie zwiastowali i nauczali naukę na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Nieraz z tego miejsca to mówiłem i powtórzę to dzisiaj. Kościół, w którym mówi się o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, jest też kościołem, w którym ludzie się uświęcają. Kiedy zapomnimy nauczać o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie znowu, w miejsce tej nauki pojawi się Ewangelia sukcesu, która kieruje oczy człowieka na portfel, na pieniądze, na dobrobyt, na wygodę, na komfort. Ale kiedy mówimy, że Pan przyjdzie, to trzyma nasze serca w takim alercie, w takiej gotowości. Wybieramy to, co Jezusowi się podoba. Mówimy to, co Jezusowi się podoba. Żyjemy tym, co Jezusowi się podoba. Nauczanie o powtórnym przyjściu Pana po Kościół powoduje, że Kościół pilnuje się, że chce być bardziej święty. Kościół, który tego nie widzi i nie naucza, jak jeszcze raz powtarzam, ma ludzi pełnych egoizmu. Ludzi, którzy chodzą do Kościoła po jedno, żeby im było lepiej, żeby lepiej im się powodziło, żeby być zadowolonym z życia. Ja nie mówię, że macie być niezadowolonym z życia. Myślę, że kto słucha sercem, zrozumiał mnie, co naprawdę próbuję powiedzieć. Czasem ludzie mówią, że wiesz, z tym przyjściem Jezusa po Kościół to nie wiadomo, jak to będzie. Może to tak jest, a może to tak nie jest. No to może nie jest tak dosłownie. Wiecie, obawiam się jednej rzeczy. Niektóre kościoły tak traktują symbolicznie Słowo Boże, że za chwilę cała Biblia będzie tylko symboliczna. Że za chwilę nic już nie będzie dosłownie. Spotkałem się też z twierdzeniem jednego człowieka, który kiedyś mi powiedział i sobie to zapamiętałem, że nauczanie o tym, że Pan Jezus zabierze nagle Kościół, jest idiotyczną doktryną, że to jest głupie i tylko straszy ludzi. Kogo straszy, tego straszy. Mnie nie straszy. Wiecie, to jest tak jak, wiecie, jak małe lwiątka Widzą dużego lwa, to czemu się nie boją? Bo to jest jeden z nich. I tak samo jest, wiecie, ludzie tego świata boją się, denerwują się. Co jest ciekawe, jeżeli byście zobaczyli na YouTubie, skąd były te dwa filmy dzisiaj puszczone tutaj, to pod tymi filmami jest pełno takich gniewnych komentarzy. Zastanawiałem się, dlaczego ateiści się gniewają na te filmy. Skoro nie ma Boga, no to jaki problem? To powinni nam współczuć i nas wysłać do psychiatry. Czemu się tak gniewają? Wiecie, już to zauważyli Rosjanie w pierwszym kościele, kiedy KGB prześladowało kościół. Jeden z tych więzionych pastorów zapytał, jeżeli Boga nie ma, to kogo wy z taką wściekłością prześladujecie? Skoro my wierzymy w kogoś, kogo nie ma, i skoro czytamy słowa, które są bajką i są wymyślone, to czego wy się tak boicie? Kogo prześladujecie, skoro nie ma nic na rzeczy? Ale ja się nie dziwię. Jeśli Jezusa nazywali Belzebubem, tak też będą nazywać Jego nauki. Wiecie, czym bardziej ten świat i ta religia kpi z tego, że Jezus przyjdzie, tym bardziej ja wiem, że Jezus przyjdzie. Nie przyjdzie po nasz braterski kościół, nie przyjdzie po kościół zielonoświątkowy, nie przyjdzie po kościół katolicki, charyzmatyczny, prawosławny, czy nie wiem, jaki jeszcze wymyśleć. Przyjdzie po tych ludzi, którzy są duchowym kościołem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Przyjdzie po swoich ludzi, którzy czują, że mają tą pieczęć duchową w sobie. Apostoł nas ostrzega w liście Piotra, wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. Tu jest napisane, z czym przyjdą i dlaczego. Przyjdą z drwinami, czyli będą się śmiać. Dlaczego? Ponieważ postępują według swoich własnych pożądliwości. A te pożądliwości nie przewidują, żeby im ktoś przerwał dobrą zabawę. I będą mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Nie. Ja wiem, że Bóg jest Bogiem prawdomównym. I jeżeli obiecał, że przyjdzie, to przyjdzie. Powiedział, że idzie przygotować miejsce i przygotuje. Gdy Jezus odszedł do nieba, aniołowie przekazali wiadomość dla Kościoła. Nie przekazali jej dla garstki tych, których słyszeli, ale oni to włożyli do Ewangelii i przekazali to dla całego Kościoła. Ten Jezus, który od was został wzięty do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. To są Dzieje Apostolskie 1:11. Jak został wzięty, tak przyjdzie z powrotem. To jest wiadomość dla Kościoła. I najpierw Pan Jezus posłał tego, który jest pocieszycielem, Ducha Prawdy. Tego, który stał się życiem Kościoła. Tego, który, jeżeli w Nim jesteś, to jesteś Kościołem. Jeżeli w Nim chodzisz, jesteś Kościołem Ducha Świętego. I tak to, co jest w Duchu Świętym, nazywa się Jego. To, co w Duchu Świętym chodzi, oddycha, myśli, to jest Jego Kościół. Nie nazwa, nie tabliczka na budynku, nie jakieś nasze organizacje, ale to, co w Duchu Świętym. I Słowo Boże mówi, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak błyskawica. Widzieliście kiedyś błyskawicę? To jest chwila, tak jak mówię, jeden okulista powiedział 0,21 sekundy, chwila i koniec. Kościół nie jest tutaj dla religijnej rozrywki. Ja wierzę, że to nauczanie o powtórnym przyjściu Pana po swój Kościół, to przesłanie, wręcz powiem o pochwyceniu Kościoła, jest dzisiaj nielubiane z powodu wymagań, jakie niesie. Ludzie nie lubią dzisiaj wymagań. Wielu ludzi wierzy, że Jezus jest ich osobistym kelnerem, sługą, że w Kościele mają znaleźć wygodę, spokój i ma być tak, jak oni chcą. Pan Jezus daje nam pokój, którego nie daje ten świat. Pokój w najgorszej sytuacji, w jakiej możecie być. Jeśli masz Jezusa, On jest większy niż wszystko. Jeśli masz Jezusa, On jest większy niż problem, który cię dzisiaj prześladuje. Jeśli masz Jezusa, On może rozwiązać to. I kiedy myślisz o tym, że Pan przyjdzie znowu, to bardziej będziesz patrzył na to, co w swoim życiu możesz zmienić. Tak ja na to patrzę. Kiedy patrzę na to, myślę sobie, czytam, że Pan Jezus przyjdzie, myślę, Mirek, trzymaj się prawdy, chodź w prawdzie, chodź w czystości. Odwracaj swoje oczy od złego. Pilnuj swoje oczy przed wszystkim, co może ci zaszkodzić. Jako mężczyzna chcę się trzymać w czystości od wszelkiej pornografii. Chcę się trzymać w czystości od wszelkiej pożądliwości. Jako człowiek chcę się trzymać w czystości od plotek, od oszczerstw, od wrogości wobec ludzi. Chcę chodzić z Jezusem, a wy? Amen. Chcę chodzić z Jezusem, bo wiem, że On przyjdzie. Kościół nie jest tu przypadkiem. I łaska jest tak bardzo mi potrzebna. Łaska nie jest Bożą tolerancją na to, żebym marnował Boży czas. Łaska nie jest Bożą tolerancją na to, żebym sobie robił, co mi się podoba, ale łaska jest Bożą szansą. Łaska to inaczej. Bóg mówi, drzwi arki są otwarte. Jezus czeka. Kiedyś nauczałem tu na ten temat. Pamiętacie, mówiliśmy, że będzie jak za dni Noego. I dzisiaj jest jak za dni Noego. Naszą arką jest Jezus. Jego zbawienie i obietnice. Drzwi są tylko jedne. Do arki były tylko jedne drzwi, którymi można było wejść i się uratować. Nie było 15 rodzajów drzwi, ale jedne. Jedne drzwi. I dzisiaj są jedne drzwi, jedna droga, jedna prawda. Syn Boży, Jezus Chrystus. Powiecie amen? Amen. Jezus Chrystus, to jest nasza prawda, nasz ratunek. Czuwajcie więc, co tu czytał ten pastor w czasie tego filmu, który oglądaliśmy, zanim jego Biblia upadła na podłogę. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Biblia mówi, czuwajcie, bo nie wiecie kiedy. Bo nie wiecie kiedy. Czuwajcie. Duch Święty chce, by w sercu każdego chrześcijanina zabrzmiały Jego słowa, aby to tam w nas było. I przechodzę do tej największej biblijnej prawdy, o której chcę dziś mówić. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Znacie na pamięć wielu z was. 16-18 wersetu. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jeżeli ktoś z was się boi tego, że Jezus przyjdzie, to coś jest z tobą nie tak, gdyż Biblia mówi, że mamy się tymi słowami co, straszyć czy pocieszać? Biblia mówi, pocieszajcie się. A niektórzy mówią, ani nie mów. Dziwne pocieszenie. Pamiętam, jak byłem mały, poryzowałem mebel. Jakoś tak bezmyślnie. I mama powiedziała, poczekaj, jak tata przyjdzie. Jak myślicie, czekałem tamtego dnia na tatę? Tak myślę, że mu tylko coś w pracy wypadło. Żeby dziś miał jakąś naradę. I nie wiem, chyba Pan Bóg mnie posłuchał. Bo wrócił tak późno, że już mogłem udawać, że śpię. Ocalało. Ten kredens w kuchni mojej mamy do dzisiaj stoi i do dziś widać to porysowane. Jakiś czas temu, nawet się temu przyglądałem, mówię do mamy, pamiętam to. A on mówi, chłopie, to było prawie 40 lat temu. Wiecie, kiedy coś jest nie tak, nie czekamy na tatę. Kiedy coś jest nie tak w naszym życiu, to przesłanie o powtórnym przyjściu Jezusa nie jest wygodne. To nie pasuje nam. Zwróciłem też uwagę na to, że kiedy Kościół na przykład czyta objawienie świętego Jana, Księgę Apokalipsy, to Kościół znajduje tam radość, obietnicę, pocieszenie, królowanie Jezusa, same wspaniałe rzeczy. Wiecie, kiedy świeccy ludzie badają tą księgę, mówią, to jest księga o wojnach, dym, sądy, szarańcza, kataklizmy. Każdy widzi swoje, co dla kogo. Ja tam bardziej widzę, że Jezus zwyciężył, że Pan króluje. Widzicie, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że to się stanie. Paweł naucza nas, że oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, czyli nie wszyscy zaśniemy, nie wszyscy umrzemy. Nie wiemy, do którego pokolenia to się tyczy, ponieważ nie wiemy, kiedy Pan nas przyjdzie, ale wszyscy będziemy jacy przemienieni, pisze. Paweł pisze do wierzących ludzi w tamtym czasie, dlatego że wierzący ludzie zaczynają się martwić, co się dzieje. Powoli wymierało to pokolenie, które widziało Jezusa. Nowe rzeczy się działy, historia świata zmierzała do przodu, A ludzie się pytali, gdzie jest obiecane przyjście Pańskie. I Paweł między innymi dlatego napisał kilka listów i w kilku listach pisze na ten temat. Tutaj, a w Tesaloniczan dużo więcej. Pisze, bo wierzący martwili się, że czekali na Pana całym swoim sercem. I Paweł wtedy do nich mówi, spokojnie, nie bójcie się, kochani. Nikt nie straci możliwości bycia z Panem. Chwała Jezusowi. Nikt nie straci. Kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Nikogo to nie ominie. Bądźcie spokojni. Czy za waszego życia, czy tak się zdarzy, że zdążycie odejść z tego świata, Pan Jezus dał wam obietnicę i będziecie mieć udział w Nim, będziecie razem z Nim. I pisze, niech się Jezus do nas tak powiedział, niech się nie trwoży serce wasze. Zobaczcie, on mówi do przyjaciół. Kim są ludzie, którzy boją się tego, że Pan Jezus może przyjść? To jest niesamowite, jaki opór jest, jaka nienawiść jest w świecie, kiedy się mówi, że świat przemija, że Jezus przyjdzie, że wszystkiemu będzie koniec. Nie wierzą, ale się gniewają. I niektórzy wierzący też nie chcą o tym słuchać. Ale Jezus powiedział o swoim przyjściu do nas tak. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus to mówi, byśmy się nie trwożyli, byśmy się nie bali. A nie, żebyśmy mu odpowiedzieli, Panie, lepiej sobie na razie nie przychodź. Panie, ja mam jeszcze interesy. Ja mam jeszcze sprawy. Ja mam jeszcze grzechy, które tak strasznie lubię, że na razie nie chciałbym z nich rezygnować. Może poczekaj jeszcze trochę. Nie. Jezus mówi do tych, których kocha, którzy Jego kochają. Niech się nie trwoży serce wasze. Nie bójcie się. Ja przyjdę. Wiecie, i teraz demoniczne siły. Diabeł. Udało mu się zasłonić tą prawdę przed milionami ludzi wierzących na świecie. Idźcie do zwykłego człowieka, takiego religijnego, co chodzi co niedzielę do kościoła. I powiedzcie mu o pochwyceniu kościoła. Powiedzcie mu tą biblijną prawdę o tym, że Jezus przyjdzie po kościół, a popatrzy się na was, jakbyście mówili o Gwiezdnych Wojnach. Albo o jakichś Marsjanach, albo o jakimś kosmosie. Co? A u nas nic nie mówili. A chyba jakaś sekta jesteście. W Polsce wielu ludzi nie ma pojęcia. Rozmawiam z ludźmi, powtórne przyjście, to u was w kościele tak mówią, że będzie? Nie, Biblia tak mówi, nie, u nas nic nie mówili. Czas przyjścia Pana jest bliski. Czas przyjścia Pana jest bliski. Zobaczcie na najbardziej popularne książki w księgarniach. Cały czas ludzie boją się końca świata. Niedawno byłem w jednej księgarni, a tam cały rząd książek, że koniec świata w 2012 na 100%. I mówię do tej pani, ma pani przeterminowane książki. Ona jakie? Ja mówię, no tu. Już chyba 2013, coś nie było. A no? Trzeba będzie przecenić. Przełożyć do działu science fiction. Bo nie ma takiego działu historia głupoty. Zobaczcie na książki, ludzie ciągle się boją. Większość książek dzisiaj pisanych o tym końcu świata mówi o czymś strasznym. Jeśli zebralibyście z księgar książki mówiące o końcu świata, o końcu tego systemu, to pokazuje, kto jest księciem tego świata, że z nim diabeł. Te książki niosą strach, zwątpienie. Ludzie się boją, ale chcę wam powiedzieć, my jako Kościół nie mamy się bać tego tematu. My się mamy cieszyć. To jest tak, jak ja bym powiedział, słuchajcie, jutro o tej porze liście będą zielone i będą tu rosły kwiaty. Balibyście się? Nie, powiedzielibyście super. Nareszcie nie trzeba będzie po śniegu chodzić. My się mamy tym cieszyć. To nie jest powód do strachu, że Pan przyjdzie. To jest powód do radości dla ludzi, którzy mają pokój z Bogiem. Ale tak jak mówię, przeglądałem cały dział w księgarni. Większość trwoga, tajemnice, wojny, ogień. Wiecie, i jedni stosują taktykę zaprzeczania w istnienie Boga, a inni przekręcają biblijne prawdy i robią z Kościoła stodołę, w której każdy może sobie wierzyć, w co chce. Po pierwsze, Biblia mówi nam jeszcze, że nikt nie zna dnia i godziny. Kiedy widzę książkę, która mi mówi, że to się stanie w 2012, to tak jak mówiłem, możecie posłuchać nagrań, w 2011, tutaj u was też to mówiłem, że prawie na pewno wiem, że się nie stanie w 2012. Jak książkę o tym napisali, to się nie stanie. Nikt nie zna dnia i godziny. Słowo Boże wyraźnie mówi, ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Nikt to znaczy nikt. No, ojca to nie dotyczy w tym wypadku. Nikt to jest nikt. Ani aniołowie w niebie, ani syn. I teraz tu jest to, co brat mi sugeruje. Tylko ojciec. Baczcie, czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Biblia mówi, że nie wiadomo. Mało tego, apostoł w liście do Tesaloniczan mówi do kościoła, że o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Czyli gdybyśmy chcieli obliczać, gdybyśmy się chcieli zastanawiać, kiedy ten koniec będzie, apostoł Paweł stanąłby pośród nas i powiedziałby co? Bracia, nie marnujcie czasu. O czasach i porach nie ma potrzeby do was pisać. To nie jest potrzeba Kościoła. Macie kochać Jezusa zawsze, każdego dnia, z całego serca, z całej swojej myśli, ze wszystkich swych sił. Amen? Jesteście pewni? Amen, ja też. Nie ma potrzeby. Kościół nie ma potrzeby zajmować się zbędnymi obliczeniami. Wbrew tysiącom nieposłusznych ludzi, obliczających ciągle i podających jakieś daty. Jak mówię, już 100% wiedzieli. Wiecie, gdybyście zobaczyli na niektóre roczniki, na przykład organizacji tych Świadków Jehowy, ludzie, ci to już mieli tych końców świata. Mieli więcej końców świata niż prób atomowych na świecie. I ciągle coś im nie zagrało. My wiemy, że gdy przyjdzie, że gdy zabrzmi głos trąby i ogłosi, że przyszedł król królów, pan panów i książę pokoju, to wiemy, że przyszedł po swoje. I nasze zadanie nie jest wiedzieć kiedy, ale być tym, co jest jego. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Abyśmy jako Kościół pamiętali, by być jego. I to nie jest tylko pobożne życzenie. Wiecie, miłość to nie jest uczucie. W świecie ludzie myślą, że miłość to jest coś czuć. Kiedy Bóg mówi miłość, to ona ma na myśli coś robić. Miłość u Boga to działanie. Miłość w świecie to jest coś, co czuje. I dlatego w świecie czują i ci mówią, kocham cię, a 3 lata później mówią, nie kocham cię. Bo w świecie miłość to jest uczucie. U Boga miłość to jest działanie, czynność. Jeśli mnie miłujecie, to będziecie wzdychać na nabożeństwach, tak? Nie, to przykazań moich przestrzegać będziecie. Kochacie? Działajcie. Jeśli kochasz żonę, to działasz. Jeśli kochasz dzieci, działasz. Jeśli kochasz Boga, działasz. Miłość to jest działanie. Miłość to jest działanie. I w takim stanie nie musimy wyliczać dni. Wiemy, że jak przyjdzie, będę gotowy. A Biblia mówi nam, że jak przyjdzie, bo Biblia nam podaje pewną dokładność co do przyjścia Pańskiego. Wiecie, co Biblia mówi? Że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Złodziej, tutaj jest użyte słowo złodziej dlatego, że złodziej jest kimś, kogo w żaden sposób nie można się spodziewać. Jedyne, co można zrobić z tym, kiedy wie się, że złodziej przyjdzie, gdybyście wiedzieli, że do waszego domu przyjdzie złodziej, to co byście mogli zrobić? Moglibyście tylko zabezpieczyć dom, no bo nie moglibyście obliczyć, kiedy on przyjdzie. Nie jesteście w stanie wiedzieć, kiedy przyjdzie, ale możecie zabezpieczyć dom. A więc tak samo z przyjściem. Nie możecie wiedzieć, kiedy przyjdzie, ale możecie zabezpieczyć siebie. Jak mi ktoś powie, słuchaj, nie wiem, w tym tygodniu czy w przyszłym, ale ma być włamanie do twojego domu, to zrobilibyście coś czy nic? Ja bym wiedział, okej, okay, jak mam być, to będę czekał ze strzelbą, porobię zamki, kraty, a kajtka spuszczę ze smyczy. Czekamy. I tak jest z przyjściem Pańskim. Nie wiem kiedy, ale chcę być gotowy. Chcę przygotować siebie, żeby być gotowym na jego przyjście. I co tutaj jest teraz napisane? Jest o pewnej dokładności napisane. W 1 Tesaloniczan Paweł pisze, że dokładnie coś wiemy. Sami bowiem dokładnie wiecie, tu pisze dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Czyli krótko mówiąc, Paweł pisze, że dokładnie wiecie, że nic nie wiecie. I tak pozostańcie. Wiecie, że nie wiecie. I w związku z tym Pan Jezus nas naucza w Łukasza 21, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe. Skutek obżarstwa, opilstwa, troski o byt i aby was ów dzień nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Przyjdzie nagle. Każda rzecz, którą czyni Bóg, przychodziła nagle. Bóg mówił do Noego, pewnego dnia będzie potop. I pierwsze pytanie, kiedy Bóg powiedział, że będzie potop, to by było jakie? Kiedy? A Bóg mówi, nie, kiedy? Buduj arkę. Nie, kiedy? Przyjdzie, buduj arkę. 120 lat budował. Nic nie było. Minęło 10, 20, 30 lat. Noe mówi, wiecie, do ludzi będzie padał deszcz. A ludzie mówili, co będzie? No deszcz, a co to jest deszcz? Nikt wtedy nie znał deszczu. Do tamtej pory woda nie spadała w postaci deszczu. Ziemia była zraszana. Woda utrzymywała się tu pod stratosferą. Noe mówił, będzie deszcz. Co ty gadasz? Jaki deszcz? Nie. Noe to jest taki, wiecie, zacofany. Powiem wam, w tajemnicy mówili sąsiedzi. Mój sąsiad Noe to wariat. A czemu? Statek buduje. Koło domu. Statek buduje, no. Buduje okręt. Mało tego. Bez okien. Z jednymi drzwiami. Duży. I daleko od morza. To przecież wariat. Ale nie było wtedy psychiatry, więc go nie mogli wziąć w kaftan i zawieść. Ale myśleli wariat. Minęło 100, 101, 102. Pewnego dnia rano wstało słońce. To był taki sam dzień jak wszystkie. Niczym się nie różnił. Ludzie jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili i nagle przerwali jedzenie, mówią, słyszycie coś na dachu? Co to kapie? I wiecie, co się wtedy stało? Powoli, jakby hydraulicznie, jakby miało tak jak brama do garażu. Naciskasz pilota i zaczyna się sama zamykać. Ciężkie drzwi arki, brudne od ziemi, którą wnosiły zwierzęta. Może nawet trawa zdążyła koło nich wyruś. Nagle zaczęły się podnosić do góry i zamknęły się. Pewnego dnia na świecie ostatni człowiek przyjmie Pana Jezusa. Pewnego dnia gdzieś na świecie ostatni człowiek powie, Jezu, wyznaję Ci, że jestem grzesznikiem. Przyjdź do mojego życia i drzwi arki zostaną zamknięte. Lud Boży wiedział. Tak samo było z przyjściem Mesjasza. Wszyscy mówili, ale ci, którzy naprawdę czekali, tylko zobaczyli. To jest nasza doskonałość. Sami bowiem dokładnie wiecie, dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. To jest nasza dokładność. Powiadam wam, mówi Pan Jezus, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Prawda tego wersetu przenosi nas dalej, że nie wszyscy mają udział w przyjściu pańskim. Baczcie na siebie. Baczcie na siebie, żebyście nie byli, Jezus mówi, ociężali tym światem, tym martwieniem się, co zjeść, co wypić, jak zarobić, jak żyć, jak biegać, jak walczyć o swoje, jak się rozpychać łokciami. Pewnego dnia zabrzmi głos trąby i wiecie, siedziałem sobie kiedyś i wyobrażałem sobie, jak to musi być. Myślałem sobie, jak to będzie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, kiedy będzie tylko blik. I Kościół będzie z Nim. Pomyślałem sobie, Boże, ja sobie nie wyobrażam, gdybym to w życiu przegapił. To znaczy, że całe moje życie traci sens. Wyobrażacie sobie przyjść tu do zboru? Będziecie chcieli wejść przez drzwi zamknięte. Będziecie stukać w okna gospodarza. Pusto. Po jednym zaczną się schodzić różni ludzie. Dokładnie ci sami, którzy, że nie, no my wybaczamy, my kochamy. My się modlimy. Spotkają się pod zamkniętymi drzwiami wielu kościołów i będą patrzeć na siebie i mówić, teraz wiemy, co się stało. Mówili nam. Był dzień, że kiedy Pan Jezus do nas spokojnie mówił, Ale myśmy uważali, że to jest bardzo negatywne, to jest takie niepozytywne, to jest takie nie bardzo pasujące. Kościół nie ma potrzeby zajmować się obliczeniami. Kościół ma nie obliczać, a działać i kochać siebie i Jezusa. Kościół ma wyznawać. Wiecie, to przyjdzie nagle. To przyjdzie nagle i to jest nasza radość. Pomyślcie, co się będzie działo na cmentarzach. Te marmurowe grobowce popękają. Te groby, niektóre zostaną poruszone. Samochody, w których pojadą wierzący ludzie, wylecą z drogi. Nad wieloma wózkami w czasie spaceru matki będą rwać włosy z głowy, bo powiedzą, przed chwilą jeszcze dziecko było w łóżku, w łóżeczku, a już go nie ma. Bo Bóg zabierze swój kościół i wszystko, co niewinne, a co za tym idzie, i małe dzieci zostaną zabrane. Ludzie się o tym nie zastanawiają. Gdyby ten wykład, który dziś do was mówię, słuchał jakiś, wiecie, człowiek, który nigdy nie czytał Słowa Bożego, to dwie rzeczy mu przyjdą do głowy. Albo, że ja jestem chory psychicznie, albo, że czas na niego, żeby sobie przeczytał tą książkę. Jedna z dwóch rzeczy. Wybuchnie panika w szkołach, w wojsku, w zakładach pracy i znowu to, co Kościół zapowiadał, co dzieci Boże czuły, stało się. Świat zobaczy to, kiedy już będzie za późno. Zawsze świat widział wszystko za późno. Za późno zobaczył, że Noe miał rację. Za późno, i to nawet religijny świat, zobaczył, że Mesjasz przyszedł. Za późno zobaczyli, że tak jak obiecał, że zmartwychwstanie, zmartwychwstał. I za późno zobaczą, że tak jak mówił, że przyjdzie, przyszedł. Za późno. Pomyślcie, co się zacznie dziać tutaj, na tej ziemi. Pomyślcie, jak garki w domach wierzących. Niektóre siostry tutaj takie dobre zupy gotują. Przynajmniej tam, gdzie byłem, już jeść. W naszym zborze muszę uważać, bo wiecie, jakbym przyjmował wszystko, co mi tu dajecie, to bym tak chodził, albo mnie bracia musieli wnosić tu za kazalnicę. Ale pomyślcie, ja wiem, że gotujecie. W domach niektórych z was przypalą się garki. Będzie się przypalać zupa. Będzie się palił kotlet na gazie, ale ciebie to już nie będzie obchodzić. Dym z okien to już nie będzie twoje zmartwienie. Będziesz tam, gdzie śmierć nie ma, ani łez, ani smutku, ani nie trzeba się będzie. Z czajników wygotuje się woda, bo nie będzie miał kto wyłączyć. Ale Kościół nie będzie się martwił przypalonym obiadem. Kościół nie będzie się martwił tym, co tu się dymi. My zasądzimy za stołem, a tam każdy z nas ma swoje miejsce. Wiecie, nie mogę się powstrzymać. Pamiętam, że wam to już mówiłem, ale muszę to powtórzyć, bo mi się coś stało, jakbym tego nie powiedział. Kiedyś pojechałem do Meksyku wiele lat temu i byłem tam w Meksyku. Bracia, którzy tu są, wiedzą, jak w Meksyku wygląda, bo mieliśmy przyjemność z całą radą zboru podróżować po Meksyku. Byłem w takiej szkole w domu dziecka, niedaleko miejscowości, gdzie myśmy byli, może jakieś 50 kilometrów dalej od miejsca, gdzie myśmy byli, w misyjnej szkole. I tam dzieci mają takie, miały stoliki i krzesełka. I wiecie, ja tak rozmawiałem z jedną z wychowawczyń, z Amerykanką taką, która tam misyjnie pracuje jako misjonarka z tymi dziećmi. I ona mówi, wiesz, największa radość dla tych dzieci to jest, że mają swoje krzesełko ze swoim imieniem przy stole, bo one nigdy nie miały swojego talerza, swoich zabawek, swojego krzesełka. I ona mówi, nawet nie wiedziałam, że to taka radość dla tych dzieciaków jest, że niektóre z nich tak się cieszą, że ich imię jest napisane na krześle. Po raz pierwszy w życiu mają coś swojego. Coś, co nie można im zabrać. Coś, gdzie przychodzą, a przed nimi stoi talerz pełny ciepłej zupy i jedzenia. I śpiewają ich ulubioną piosenką jest: mam moje krzesełko u Jezusa w niebie. Mnie tak to ruszyło, wiecie. Pomyślałem sobie, Boże, ja też mam moje krzesełko, wiecie o tym? Tu mnie możecie podciąć, ale tam mnie nikt nie podciądzie. Tu możecie zająć wszystkie miejsca i chwała Bogu. Ja bym chciał, żeby wszyscy członkowie zboru musieli stać pod ścianami, bo nie będziemy mieć miejsca tutaj, a wy? Chcecie? No uważajcie, czy chcecie, bo wam Bóg da. Amen. I byłoby pięknie? Wiecie, i każdy z nas ma tam swoje miejsce. Nie będziemy się martwić u niego. Zakończy się czas oczekiwania. To już nie będzie czas łaski, tylko czas miłości. Wszystko przeminie, miłość pozostanie i będziemy na zawsze z Nim. To my tam, a pomyślcie, co się tu będzie działo. Kiedy pojechałem kiedyś do Nowego Jorku, przyleciałem do Nowego Jorku około 7-8 września 2011 roku. Mój samolot wylądował i za oknami widziałem dwa wielkie wieżowce. 3 dni później rozegrała się potworna tragedia. 3 dni później te wieżowce runęły i Ameryka na zawsze się zmieniła i świat się zmienił. Pamiętacie, co się wtedy w wiadomościach działo? Nic innego nie było w wiadomościach, tylko to dlaczego, kto, jak, czemu. Pomyślcie, co się stanie wtedy, kiedy Kościół zostanie zabrany. Pomyślcie, jak wyjaśnią tyle wypadków, jak wyjaśnią to, że niektóre samoloty bez pilota spadły, jak wyjaśnią to, że pociągi nie zwolniły, jak wyjaśnią brak tylu ludzi. Myślę, że różnego rodzaju wróżki i nauczyciele New Age będą ogłaszać, że pewnie UFO ich zabrało. Wiecie, co jest ciekawe? Pewien guru, nauczyciel New Age, już wiele lat temu powiedział, że jakieś kosmiczne siły mu objawiły, że świat zostanie nareszcie wkrótce uwolniony od Kościoła i kosmos pochłonie Kościół i nie będzie Kościoła na ziemi. Ja myślę, że to nie kosmos nas pochłonie, tylko do domu pójdziemy. On coś czuje, tylko nie wie, co czuje, wiecie. I bo diabeł coś tam wie, tylko tak nie bardzo wie, co. Wiecie, załamani ludzie będą mieć włączone telewizory non-stop na wiadomościach. Tak jak było 11 września, do którego domu nie poszedłem. Wszędzie telewizory były cały dzień włączone. Do późna w nocy słuchali różnego rodzaju komentarze. Podobno jeszcze gdzieś jakiś samolot porwali. Podobno bomba atomowa znajduje się na Manhattanie. Pamiętam, jak powiedziano taką plotkę, że gdzieś w Nowym Jorku jest bomba atomowa. Wiecie, ludzie nie wiedzieli, wierzyć, nie wierzyć. W wiadomościach ludzie z rządu dementowali to, że nie ma żadnej bomby, że o niczym nie wiedzą, że to plotki. Non-stop ludzie oglądali i bali się. Pomyślałem sobie wtedy, szok. Żyję w czasach, kiedy wiadomości i wieści wojenne są takie, że ludziom mdleć się chce. I nagle, kiedy wszystko wyłączysz, kiedy zamkniesz oczy, cichy głos powie ci, pokój mój daję wam. Nie jak świat daje. Ja wam daję. A potem ci powie, nie twórz się, nie bój się. Jesteś mój. Przyjdę po ciebie. Zabiorę cię do siebie. Twój charakter, twoje myśli, twoje marzenia nie należą do tego świata. Jesteś mój. To jest moja radość. A wasza? To jest moja radość. Jesteś mój. Jesteś mój. Ja cię będą pokazywać w telewizji. Groby rozwalone jak niepościelone łóżka. Macie dzieci? To widzieliście, jak rano wygląda sypialnia, gdzie dzieci śpią? Tak cmentarze będą wyglądać, jak niepościelone łóżka. Będą pokazywać straszny chaos, a ja pomyślę sobie, że mogę być z Panem i Biblia mi to obiecuje. Mogę sobie wyobrazić, wiecie, te wiadomości wieczorne, jak będą mówić, zbierać świadków. Pamiętacie teraz, jak się coś stanie, to jak włączycie na przykład na polski TVN24 albo na te czeskie wiadomości 24 na godzinę, to co pokazują? Stoi reporter i mówi, dzisiaj był wypadek 2 pociągów albo samolot spadł. Tutaj jest pan, który był świadkiem. Proszę pana, co pan widział? Dają mu głośnik, tak? Pomyślcie, co wtedy będzie. Podejdą do jakiejś kobiety i powiedzą, tutaj mieszka pani Nowakowa. Pani Nowakowa, co pani widziała? Ona mówi, proszę państwa, szłam za sąsiadem rano, wracałam z zakupów. Nagle sama siatka spadła na schody. Rozbiło się mleko. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, co się dzieje. U innego sąsiada pies czeka, bo go nie ma. Tak, słyszę, będą mówić. Jest ze mną pan Kowalski, pan Malinowski, pan Nowak. Co mówi? A ludzie będą mówić, mój Boże, co się wyrabia? To będzie chaos. I na mocy tego chaosu do władzy dojdzie diabeł. Totalnej. Totalnej. Na chwilę. Ale Kościół to nie dotyczy. To jest wielka, wspaniała doktryna chwalebna. Będą wywiady z pastorami. Myślę, że w studio otworzą taki wywiad. Zaproszą ważnych pastorów, biskupów, intelektualistów. Przyjdą pastorzy, tacy, co znają grekę, hebrajski, teologię. Ja też to lubię, nie zrozumcie mnie źle. Nie jest problem kochać hebrajski, grekę i teologię. Problem jest nie kochać Jezusa. Amen. Ale przyjdą tacy, wiecie, ważni, niektórzy będą w tych ubraniach takich, tu z takim krzyżem. Co ksiądz biskup powie? Albo co pastor powie? Co się stało? No nie wiemy jeszcze. Będziemy się modlić w tej sprawie. Nie będzie za późno. Filozofowie będą filozofować. Dzień dobry państwu. Naszym gościem jest pastor, biskup XYZ. Autor wielu książek na temat przyjścia Pana. Co się stało? Myślę, że to jeszcze nie to. Nie wszyscy będą mieć czas tego słuchać. Stanie się coś jeszcze. 11 września w Stanach Zjednoczonych to była próbka dla mnie tego, co się dzieje z ludźmi. W tamtym czasie miałem nabożeństwa codziennie w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, jak dziś dzień przedtem, w poniedziałek, usługiwałem w jednym kościele w New Jersey. Zgadnijcie, ile ludzi może przyjść w poniedziałek na nabożeństwo? Ja wiem, przyszło jakieś 25 osób. Głosiłem z całego serca. W tej samej kaplicy miałem nabożeństwo we wtorek, 11 września. Po tych wydarzeniach na ulicy stali ludzie, już nie było gdzie. Wszędzie byli ludzie. Kaplica była tak pełna, że nie tylko nie było miejsc siedzących, ale nawet stojących. Nawet w korytarzu stali, bo byli tak wstrząśnięci tym, co się stało. Tylko, że już się nic nie dało zrobić. Ja myślę, że to było takie ostrzeżenie, taka nauka, że rzeczy dzieją się nagle, a my mamy trzymać się Pana. To jest, wiecie, Biblia, chcę wam to powtórzyć. To jest błogosławiona, radosna nadzieja. To jest to, co Duch Święty do nas mówi. W Tytusa 2,13 pisze, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. To jest to, co my oczekujemy. My się tego nie boimy, my się na to cieszymy. Nadzieja ta jest błogosławieństwem dla nas z czterech powodów. Dlaczego mamy się z tego cieszyć? Ktoś powie, chłopie, z czego ty się chcesz cieszyć? Jak takie rzeczy mają się dziać? Powiem ci z czego. Po pierwsze, Ewangelia jest na pewno głoszona po całym świecie, dociera do coraz dalszych zakątków, coraz więcej ludzi słyszy, codziennie dziesiątki tysięcy ludzi przyjmuje Jezusa. On wie, kiedy będzie koniec, ja nie wiem, ale misjonarze i ewangeliści robią swoje. Biblia dociera coraz dalej. Przyjdzie ten dzień, że ostatni człowiek przyjdzie. I moja nadzieja jest błogosławiona dlatego, że po pierwsze nadchodzi Jezus, aby zabrać wierzących na wieczne spotkanie z Nim samym. Kto z was nigdy nie był chory? Jest tu ktoś, kogo nigdy nic nie bolało? Błagam, niech ktoś podniesie rękę. Nie ma ani jednego zdrowego? A wiecie co, że tam już nie będzie chorób? Tam jak was Pan zapyta, kto jest zdrowy, wszyscy podniosą rękę. Kogo nic nie boli? A kto nie ma zmartwień? A komu jeszcze obetrzeć łzy? To będzie zupełnie inna realność. I dlatego to jest wspaniała nadzieja. Najpierw Biblia mówi, powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, potem wierzący, którzy zostaną przy życiu, zostaną zabrani razem z nimi. I tak zawsze będziemy z Panem. Po drugie, nasze zbawienie wtedy będzie już kompletne i doskonałe. Dzisiaj nasze zbawienie jest kompletne, doskonałe przez wiarę, a wtedy to się stanie. Dzisiaj jak przez mgłę, a wtedy już zobaczymy twarzą w twarz. To wtedy będzie już naszym udziałem. Zbawienie to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zbawienie to przeszłość, bo Jezus Chrystus przybił do krzyża obciążający nasz list dłużny. Kolosan 2,14. Zbawienie to teraźniejszość, bo Jezus jest dzisiaj moim Panem. Jakbym spadł teraz z tych schodów i złamał karki, umarł, dziś jestem z Jezusem. Dzisiaj jest moim Panem. Nie musicie wzywać żadnego księdza, żeby powiedzieć, wiesz co, może mu jakieś namaszczenie dać, może się uda go tam wcisnąć do tego nieba. To nic nie daje. Umarłemu kadzidło nic nie daje. Żywi potrzebują przyjąć Jezusa. Jeżeli całe moje życie, kiedy żyję, nienawidzę uwielbiania Boga, nienawidzę życia według Słowa Bożego, nienawidzę brata, siostry, to gdzie ja się tam pcham, gdzie ciągła miłość, gdzie ciągłe uwielbianie, gdzie wieczne wybaczenie. To dziś mój charakter powinien pokazać. Moje nawrócenie jest czymś wspaniałym, jest darem Bożym. Twoje nawrócenie jest darem Bożym. Po trzecie, zostawimy świat, grzech, wojny, problemy za sobą. I po czwarte, pomyślcie, święci wszystkich wieków, święci wszystkich wieków historii spotkają się razem na największym uwielbianiu, jakie będzie. Pomyślcie, jak zabrzmi ta orkiestra. Pomyślcie, jak zabrzmią te chóry. Pomyślcie, co to będzie. I Jezus nam mówi, że zabiera nas do siebie. Jezus wiedział, że się będą z nas wyśmiewać. Z Niego też się śmiali. Z nami i tak jest lepiej, wiecie. Jemu mówili, że jest opętany. Jemu mówili, że ma coś z głową. Własna rodzina mu nie zawsze chciała wierzyć. Śmiali się. Niech się śmieją. Dziękuję Bogu za moją nadzieję. Wiecie, porządek rzeczy ostatecznych nie jest jasny. Nie wiemy dokładnie, jak to się stanie. Ja osobiście jestem ostrożnym kaznodzieją. Ja już słyszałem kaznodziejów, którzy biorą objawienie Jana i potrafią wam nawet powiedzieć, jaki rodzaj silników będą miały czołgi w czasie Armagedonu. Ja nie wiem. Ja się boję za dużo wiedzieć. Ja za prosty chłop chyba jestem, żeby te rzeczy rozumieć. Ale wiem, że Kościół wejdzie do wielkiej Bożej obietnicy. Wiem, że nie wiem kiedy. Wiem, że nie wiem, jak Bóg zamierza to zrobić, bo ja tego nie rozumiem. Ale wiem, że to, co mówi Jezus, jest prawdą i wiem, że Bóg wszystko może. Wiem, że tutaj na tej ziemi doświadczamy ucisków. Im bliżej to będzie, tym uciski będą się zwiększać. Uciski przyjdą pośród was. I dlatego Kościół ma się zachęcać do życia gotowego na spotkanie z Panem. Najważniejsza sprawa, wiecie, którą zawsze mówię ludziom też o pochwyceniu. Ludzie czasami mówią, a jak to będzie, czy to tak, czy siak, czy tak. Ja to już tu kiedyś powiedziałem i dziś też powtórzę. Bo wiele razy w różnych kazaniach, wiecie, o tym mówiłem, o przyjściu Pańskim. Dziś tylko o tym mówię. Że nie muszę mieć racji, ale muszę być gotowy. Czasami ludzie mówią, to będzie tak, to się stanie tak. W Izraelu musi się stać to, a tam się musi stać to. Inni mówią, nie, w Izraelu to się stanie tak, a tam się stanie tak. I się kłócą ludzie. Może tak, ja za głupi jestem, nie wiem. Wiem, że nie muszę mieć racji, ale wiem, że muszę być gotowy na Jezusa. Amen. Nie muszę mieć racji z wszystkim. Mogę czegoś nie zobaczyć, ale mam być gotowy na przyjście Pana Jezusa. Moje serce ma być gotowe, to na pewno wiem, że ma być. Mogę nie rozumieć czegoś, jeśli chodzi o wojny Izraela. Mogę nie rozumieć czegoś, jeśli chodzi o czasy ostateczne, imperia, bestie i tak dalej, ale wiem, że moje serce ma być gotowe. A będzie trudniej. Drugi list Tymoteusza 3,12 mówi, że tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Tu pisze wszyscy. Biblia więcej mówi o prześladowaniach i uciskach niż o pochwyceniu. Dzisiejsze prześladowania, które my przechodzimy, może nie są tak straszne. Wiecie, jakie straszne rzeczy przechodzą ludzie w krajach muzułmańskich. Wiecie, jakie straszne rzeczy w różnego rodzaju dyktaturach się dzieją. Myślę, że wtedy ten czas, kiedy Kościół zostanie zabrany, czas przemocy nabierze tempa. Wielu ludzi pochwycenie Kościoła i wywołany na świecie ogólny chaos łączy również z tak zwanym znamieniem bestii. Byłbym bardzo ostrożny na temat tego, co nauczam i jak mówię o znamieniu bestii, ale ono nie jest fantastyką i nie jest wymysłem religijnych fanatyków. Znamie bestii jest czymś prawdziwym i stanie się widocznym faktem w czas panowania Antychrysta. Ale chcę wam coś powiedzieć. Znak bestii będzie tylko zewnętrznym znakiem tego, co stało się w środku w danej osobie. Niektórzy ludzie myślą, że kiedyś tam przyjdzie taki czas, że ustawią ludzi w kolejce do jakiejś budki i powiedzą daj rękę albo czoło i przystąp do jednego wielkiego światowego imperium albo pójdziesz na śmierć. Ja myślę, mogę się mylić, nie jestem alfą i omegą, jest nią Jezus. Ale według mojego zrozumienia to pieczętowanie nie zacznie się wtedy. Zaczęło się dzisiaj. Zaczęło się w naszych czasach. Zaczęło się już dawno w tych decyzjach, które podejmujemy. Ja wierzę, że jedną z cech tego znamienia bestii jest egoizm, jest brak miłości bliźniego, jest skupianie się tylko na sobie, swojej wygodzie, swoim spokoju i swoich zyskach. To jest typowy charakter szatana. Ja, żebym miał dobrze, a inni dla mnie żyją, pracują i harują, umierają. Egoizm. Nasze umiłowanie łatwizny, komfortu, spokoju sprawi, że wielu odda swoją wieczność, żeby tylko mieć spokój. Kiedyś jeden z moich przyjaciół, który mieszkał w Teksasie i obserwował hodowlę koni i tego bydła takiego rogatego w Teksasie, tych krów takich wielkich, powiedział, że co jakiś czas, co roku znaczą je, wypalają im tutaj z tyłu taki znak. I on mówi, że kiedy ten znak jest wypalony, to nieważne do jakiej zagrody ta krowa by przeskoczyła, właściciel wie, że jest jego. Kiedy taki znak egoizmu, gniewu, niewybaczenia, ducha tego świata pozwolisz sobie wypalić na sercu, to nie pomoże ci zmienianie kościołów, denominacji, piękne słowa pieśni i modlitw. Jedyne, co może usunąć z nas brudy tego świata, To jest dzisiaj, póki jest czas łaski. Pokuta. Jeżeli jesteś na tym miejscu i masz gniew w swoim sercu, nie sprzeciwiaj się Duchowi Świętemu. Wyznaj swój gniew. Jeśli jesteś na tym miejscu i masz niewiarę w swoim sercu, czujesz, że słowa Boże brzmią tak, że nie możesz w nie wierzyć, ponieważ za dużo tego świeckiego poznania masz. Powiedz Jezu, za apostołem Pawłem powiedz, uznaję to, co wiem za śmieci, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. To jest to, co apostoł zrobił. Wielki, wielki uczony i tak dalej. Czy przyjmiesz miłość? Duch Święty wraz z Kościołem wybiera się w inną drogę. Czy przyjmiesz Bożą miłość, Bożą łaskę? Powiem wam coś, kończąc powoli. Nigdy nie będzie już łatwiej niż dziś. Dzisiaj siedzimy tutaj. Dziś możesz sprawdzić swoje serce. Niektóre serca są takie z kamienia, że choćby już nie wiem, co mówić, nie mogą się ruszyć. Możesz poprosić, Boże, skruż moje serce. Dotknij mnie. Nigdy nie będzie łatwiej niż teraz. Koszt, cena pójścia za Jezusem, jak mówiłem ostatnio, to jest wszystko. Dziś mamy Kościół. Pomyśl, co dostajesz. Masz Kościół, masz pełnię Ducha Świętego. Ja nie wierzę, że nasz zbór w Gródku jest doskonały, a wy? Nie jesteśmy doskonali, ale mamy doskonałego Boga. Powiem wam więcej, nie wierzę, że gdziekolwiek na świecie jest doskonały Kościół. Im więcej w Kościele ludzi, tym więcej musimy my, jako ci, którzy służymy Jezusowi, mieć cierpliwość dla ludzi i miłość. Czasami w Kościele ludzie bezmyślnie modną się i mówią: Panie, poślij przebudzenie. Ale gdyby tak Bóg nam teraz tu posłał 5000 ludzi, co my byśmy z nimi zrobili? Co byśmy im powiedzieli? Opowiadalibyśmy, kto kogo lubi, kto kogo nie lubi? Czy co byśmy im powiedzieli? Czy mielibyśmy dość ludzi, którzy by powiedzieli: chcę się nimi zająć, chcę pomóc? I tak się zastanawiałem, co my byśmy zrobili? Bóg posyła i Bóg nigdy nie zbierze razem więcej ludzi, niż może nakarmić. Ale jak już zbierze, to dla każdego starczy. To jest Pan Bóg. Modlę się, byśmy to zobaczyli. Mamy dzisiaj pełnię Ducha Świętego. Dziś Twoje zbawienie nie jest zależne ode mnie. To nieważne, co ja robię, co brat robi. Ważne jest, jaka jest Twoja relacja z Jezusem. Mamy czas na decyzję, myślenie, łaskę, by powstać z upadków. Mamy w miarę pokój, przynajmniej tutaj u nas. I to jest dar. Wiele problemów, które dzisiaj ludzie mówią, że mają. Ludzie myślą, że wielkie problemy to jest alkohol, papierosy, narkotyki. Te problemy będą niczym wobec problemów, jakie idą na ten świat. Ale dzisiaj jest szansa, żeby z tych wielkich problemów, dla nas wielkich, wyjść. Pewna książka na temat pogody, amerykańska, mówiła coś takiego. To książka o pogodzie, nie chrześcijańska, ale ciekawą rzecz napisana była. Gdy błyskawica jaśnieje od wschodu do zachodu, można być pewnym, że sztorm przeminął. Wiecie, aż mnie to dotknęło. Gdy Syn Boży, Jezus Chrystus, światło świata zajaśnieje od wschodu do zachodu, mogę być pewny, że sztorm przeminął. Książka o pogodzie nawet mi mówi o nim. Ta książka mówi, że kiedy błyskawica właśnie w taki sposób idzie, to jest zapowiedź, że sztorm przeszedł, że się oddala. Ja się nie znam na pogodzie, ale wiem jedno, że kiedy mój Jezus zajaśnieje, to moje problemy, nasze troski, nasze choroby znikną, przeminą, przyjdzie czas odpoczynku. Jezus, gdyby został zaproszony dzisiaj, tak, gdyby mógł tu wyjść za kazalnicę, mam na myśli w ciele, gdyby sobie o tak tu mógł po prostu wyjść i zapytalibyście, poprosilibyście Go: Panie, jak Ty już jesteś, mógłbyś chociaż parę słów osobiście powiedzieć do nas? Ja myślę, że jedne z głównych, które by tu powiedział, to zacząłby tak: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Wiecie, dlaczego pomyślałem, że te słowa? Bo żeby te słowa przyjąć, trzeba się przygotować na to, żeby tam pójść. Pierwsza myśl moja była, że Jezus by pewnie powiedział coś o pokucie. Ale te słowa są o pokucie. Bo bez pokuty nie można tam iść. Te słowa są o wierności, bo bez wierności nikt się tam nie wybiera. Te słowa są o świętości, bo bez świętości nikt nie ujrzy Pana. Te słowa są o uświęceniu. Uświęcać się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Uświęcać się to nie znaczy kołysać się i buczeć. Mieć oczy do sufitu albo pobożny słownik i język. Uświęcać się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. I tam jest miejsce dla ciebie. Czy jesteś zainteresowany? Chciałbym dzisiaj modlić się z każdym z was, kto potrzebuje duchowego posilenia. Jeżeli jesteś dzisiaj na tym miejscu i nie jesteś pewny, czy wszystko w twoim życiu jest w porządku, to jest dzisiaj czas łaski. Zobacz, jest słowo. Ja nie mogę tego zmienić. Chcę, żebyście to dobrze zrozumieli. Czasami ludzie chcą się modlić, bo myślą, że jakaś osoba coś zmieni. To ty musisz mieć tą relację z Bogiem. Ja mogę pomóc, ja mogę kochać, modlić się, mogę ci coś doradzić, ale ja się mogę pomylić. Jezus się nie myli. Ja mam słabości, Jezus nie ma. Ja mogę nie być dostępny, kiedy mnie będziesz potrzebował, a Jezus jest zawsze dla ciebie. Kiedy będziesz do mnie dzwonił, może się okazać, że mój telefon jest poza zasięgiem, ale kiedy wezwiesz twojego Jezusa, nigdy nie usłyszysz, że jest poza zasięgiem. On jest. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu jesteś i czujesz, że chciałbyś, żeby się z tobą pomodlić, to nie chodzi o to, że czujesz, że idziesz do piekła, że jesteś niewierzący, potępiony. Nie. Ale powiesz, wiesz co? Mam problem. Tyle rzeczy mnie rozbija. Tyle spraw pod górkę. Tak bardzo bym potrzebował dzisiaj modlitwy. Ja bym prosił braci starszych do przodu tutaj. Chciałbym, abyś podszedł do jednego z tych braci, którzy stoją. Ja byś mógł się z nim pomodlić. Wiecie, dlaczego to robię? Nie wyobrażam sobie, żeby was po prostu tak puścić do domu dzisiaj. Żebyśmy tak po prostu siedli na członkowskim potem i radzili jak jakaś partia polityczna. Ale jeśli jest wśród nas ktoś, kto czuje w sercu dzisiaj, bracia, siostry, pomódźcie się o mnie, bo mi ciężko, bo nie wszystko jest tak, jak może trzeba. Ja nie mówię, że chcę, żeby przyszli ci, którzy czują, że nie wiadomo co. A może masz duże problemy, ale nawet jak masz małe, chodź tu do nas, pomódź się. Jesteśmy kościołem, jesteśmy rodziną. Nie jesteśmy jakąś religijną, tempą organizacją, gdzie ludzie przyszli, jakiś pastor powiedział kazanie, a potem wam powie, idźcie do domu, tylko nie zapomnijcie, żebym miał wypłatę pierwszego na koncie. My jesteśmy Kościół Jezusa, amen. Jesteśmy Kościół, chcemy być ze sobą, czy są pieniądze, czy nie ma, czy jest zdrowie, czy nie ma, czy jest pokój, czy wojna, na dobre i na złe. Jesteśmy rodziną. Nie mogę kochać Boga, jeśli patrząc na was, nie czuję, że was kocham, wiecie o tym? Nie może tak być, że przechodzę pomiędzy wami i patrzę na kogoś i czuję, że tego akurat to nie lubię. To znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Bo jeśli Jezus żyje w moim sercu, to patrząc na człowieka, będę czuł miłość. Miłość jest wielką miarą tego, na ile Jezus jest w naszym sercu. Marek poprowadzi nas może trochę w muzyce, żebyście mogli zamknąć się delikatnie w sobie. Powstańmy do modlitwy. A ci z was, którzy czują, że potrzebują, pomodlić się z nami. Którzy potrzebują bracia, pomódźcie się ze mną, posilcie mnie modlitwą. Chodźcie tu do przodu, podejdźcie do któregokolwiek z braci. To jest normalne, że Kościół się modli. To nie jest nic nowoczesnego. W pierwszym Kościele ludzie się modlili, a myśmy dziś o tym zapomnieli. Chodźcie tutaj, kto jeszcze potrzebuje modlitwy? Są bracia, możesz wrócić dziś do domu z życiem, o które ktoś się modlił. Zapraszam do przodu każdego, kto chce. Thank you.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.